A w naszym studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były wicepremier, minister obrony narodowej. Panie przewodniczący, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wczorajszej, chyba z wczorajszego skandalu. Pan ambasador Andrzejew nie przybył do MSZ-u, zignorował ministra Sikorskiego, zignorował polski rząd. Jaka powinna być reakcja?
Stanowcza, oczywiście stanowcza. To jest porażka również ministra spraw zagranicznych, bo skoro wzywa ambasadora, ambasador mówi, że nie przyjdzie, to znaczy, że nie liczy się strona rosyjska z Radosławem Sikorskim. To dziwne, dlatego że za pierwszego Tuska Radosław Sikorski z Ławrowem był w takich przyjacielskich relacjach. Reset przecież razem tworzyli. Ktoś sobie zażartował w internecie, że może powinni rozmawiać za pośrednictwem pułkownika Duszy. To jeden z tych, którzy przeprowadzali reset, a teraz wrócił pułkownik Dusza do służby kontrwywiadu wojskowego. Może pośrednik był zły, albo nie znaleziono pośrednika.
A z drugiej strony, no nie znaleziono, pan ambasador nie przyszedł i pytania, po co nam ambasador Rosji w Polsce, który nie przychodzi na wezwanie.
Tak, ja się zgadzam z tą sugestią. To nie ma zupełnie sensu. To rzeczywiście nie ma zupełnie sensu, skoro ambasador ignoruje ministra spraw zagranicznych państwa, w którym rezyduje ten ambasador. To już zupełnie nie ma sensu.
Powinien zostać wydalony?
Powinien zostać wydalony. Rzeczywiście tu trzeba podejmować stanowcze działania, no bo w przeciwnym razie to jest pytanie, co dalej? Co dalej? Jakie kroki strona rosyjska dalsze będzie podejmować?
A z kolei wasz rząd takiej decyzji nie podjął. Dlaczego?
Nasz rząd takiej decyzji nie podjął, dlatego że nasz rząd był skoncentrowany przede wszystkim na sprawie ukraińskiej, na tym, żeby wspierać Ukrainę. Nasz rząd, no nie mieliśmy takiej sytuacji, w której by ambasador nie przyszedł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Będzie się domagać, będzie jakaś apelacja, petycja, będzie tak, żeby no, trochę zachęcić rząd Donalda Tuska do stanowczej reakcji wobec pana ambasadora.
Oni powinni wiedzieć sami, co mają zrobić. Przecież minister Sikorski ma rekordową liczbę zastępców. To tylu ich jest, niech naradę zwołają i niech się zastanawiają, co zrobić w tej sprawie. Chyba wczoraj taką naradę mieli w KPRM-ie, zresztą widziałem w mediach. No to co z tej narady wynika? No dokładnie nic, zero.
Czekamy na decyzję, co dalej z panem ambasadorem Andrzejewem. Na z drugiej strony wszystko to pokłosie wlotu i wylotu rakiety rosyjskiej w niedzielę w polską przestrzeń powietrzną. Jak powiedział wczoraj pan generał Kukuła, 37 sekund ta rakieta była nad naszym terytorium. Trzeba było ją zestrzelić, czy tylko obserwować, panie?
Słowa pana generała Kukuły ja bym zostawił z boku. Ważniejsze jest to, co mówił minister Kosiniak-Kamysz. Otóż mówił, że wszystko jest w porządku, tak to można streścić, bo wszyscy zostali poinformowani, a więc wszystko jest w porządku. Rakieta wleciała, wyleciała, więc jest zadowolony z siebie. I mówił jeszcze, że gdyby było zagrożenie jakiegoś celu na terytorium Polski, to rakieta zostałaby zestrzelona. Więc cała Polska słyszała, co powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Był taki pewien swoich słów, oby nie musiał tego sprawdzać w praktyce.
No ale co, że nie dało brody jej zestrzelić?
Oczywiście, że można zestrzelić. Broń odpowiednia jest. Powiem, że zapewniłem to, żeby taka broń była. To za moich czasów zostały zamówione baterie Patriot. One już są na wyposażeniu Wojska Polskiego. To za moich czasów została zamówiona i dostarczona polska wersja brytyjskiego SkySaber, czyli systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótszego zasięgu niż Patrioty, a więc wszystko, co potrzebne jest. To też za moich czasów zostały zamówione samoloty, które służą rozpoznaniu. Pierwszy SAP, taki samolot szwedzkiej produkcji, używany co prawda, ale jest już w Polsce. To był taki przełom, bo wcześniej Wojsko Polskie takiej broni nie posiadało. Więc co trzeba robić? Trzeba zbroić Wojsko Polskie, trzeba zwiększać liczebnie Wojsko Polskie, a kiedy ja byłem ministrem obrony narodowej, to byłem krytykowany, że 300 tysięcy wojska to za dużo, że za dużo zamawiam broni dla Wojska Polskiego. No teraz rządzą ci, którzy krytykowali. No i proszę bardzo, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej? A więc odbierana jest broń, która została zamówiona za moich czasów, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, i podpisywane są umowy, które zostały przygotowane także za moich czasów. Co dalej? Głucho.
Wróćmy
cisza.
Do rakiety, bo pewna rakieta zamieszała w pańskiej karierze politycznej, ta, która doleciała pod Bydgoszcz, pod miejscowość Zamość w Kujawsko-Pomorskim. I teraz jest pytanie, no bo to, czym się chwali pan premier Kośniak-Kamysz, to jest to, że oni działają inaczej niż pan, że oni informują, to jest ich sukces, a pan nie poinformował, tak jak się pana odpowiedź. Bo to jest
sukces...
wyraźny sygnał.
I co z tych informacji wynika? Co z tych informacji wynika? Zestrzelona została rakieta? No nie została zestrzelona. Kiedy wleciał śmigłowiec białoruski na terytorium Polski, leciał wzdłuż granicy, wleciał rzeczywiście na terytorium Polski, to ówczesny poseł do Parlamentu Europejskiego, dziś minister spraw zagranicznych, Sikorski, mówił, że należało ten śmigłowiec zestrzelić. Stąd też teraz pytam, czy minister Sikorski też uważa, że należało rakietę w niedzielę zestrzelić, czy już zmienił zdanie, bo może teraz inaczej uważa. Może uważa, że rakieta zawróciła, no bo się wystraszyła rządu koalicji 13 grudnia, wleciała, pomyślała sobie, no ten Sikorski to taki groźny, no to więc wylecę i sobie wrócę. Tylko żeby do Rosji wróciła, to było bardzo dobrze, ale ona spadła na Ukrainie, wyrządziła pewnie szkody. Wiemy, jakie szkody wyrządziła ta rakieta?
Ja tego nie wiem, panie przewodniczący, i nie wiem, czy to wie polski wywiad. Mam nadzieję, że wie. Pan by ją zestrzelił, gdyby pan kontynuował swoją misję jako szef MON-u.
W ciągu ostatnich rzeczywiście lat Wojsko Polskie zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt, taki, który daje możliwości właśnie takiej reakcji. Ja powiem tyle, że kiedy zostałem ministrem obrony narodowej, to na przykład Warszawa była pozbawiona obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Teraz już Warszawa ma obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Sprzęt, ten nowy sprzęt, który zamówiłem, który został dostarczony, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, jest fantastyczny, jeżeli chodzi o możliwości. Otóż, kiedy byłem na poligonie w Łódzce i tam była demonstracja możliwości właśnie polskiej wersji Sky Saber, to nazywa się w Polsce Mała Narew. Otóż tam każda rakieta z zestawu może razić osobny cel. W przypadku postsowieckiej broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, która wcześniej była na wyposażeniu Wojska Polskiego, wszystkie rakiety z zestawu mogły razić tylko jeden cel. A więc no, sytuacja jest zupełnie inna.
Ustawa o obronie cywilnej, mamy końcówkę kampanii samorządowej i w tej kampanii może i dobrze, dużo mówimy o bezpieczeństwie także na poziomie samorządowym. Wielu wam zarzuca, że jest ustawa o obronie ojczyzny, ale tego komponentu cywilnego nie dowieźliście, mówiąc kolokwialnie, legislacyjnie. Teraz on będzie robiony.
Tak, dziś przedstawimy z panem ministrem Pawłem Szefernakerem oraz z posłem Zbigniewem Boguckim, który był wojewodą zachodniopomorskim, dziś jest posłem, oraz z byłym wojewodą mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim przedstawimy ustawę, która została przygotowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie została rzeczywiście uchwalona, ustawę o obronie cywilnej, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić, że obrona cywilna przez wiele lat była fikcją, zupełną fikcją. To my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, powołując Wojska Obrony Terytorialnej, wypełniliśmy lukę po obronie cywilnej, ale to jest oczywiście na czas pokoju, bo na czas wojny powinien
każdy
być inny system.
Każdy z nas powinien być żołnierzem, tak się mówi, a przynajmniej każdy z nas powinien być obywateli włączony w system obrony.
Tak, to prawda, ale jeszcze z jakiego powodu na przykład teraz sprawa pojawiła się w wykonaniu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego? Otóż z tego powodu, że za schrony odpowiedzialne są samorządy. No i oni pokpili sprawę na całej linii, więc w związku z tym postanowili zaatakować, mówiąc o obronie cywilnej, cywilnej. My przedstawimy kompleksowy projekt zorganizowania obrony cywilnej wokół Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czyli dzisiaj będzie ta prezentacja.
Będzie dzisiaj przedstawiony ten projekt ustawy. Tak, będzie to projekt poselski. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia nie schowa do zamrażarki. Teraz marszałek Hołownia wymyślił sobie zamrażarkę na poziomie komisji. Już od siebie odsuwa, tylko wrzuca to do komisji, a potem projekty w komisji leżą.
Kośniak-Kamysz wczoraj mówił, możemy się różnić, możemy się spierać, ale bądźcie pewni, w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem.
Jakim głosem?
No, to jest pytanie do pana przewodniczącego. Czy w sprawie waszej ustawy będą konsultacje z Kośniakiem-Kamyszem i będzie wspólny projekt całej klasy politycznej?
Konsultacje są w Sejmie. To Sejm jest powołany do tego, żeby właśnie omawiać projekty, więc no to zgodnie z prawem grupa posłów z regulaminem Sejmu składa projekt ustawy. Czy ten projekt będzie konsultowany? To pytanie, panie redaktorze, do większości. Znaczy konsultacje polegają na tym, że jest omawiany na posiedzeniu Sejmu. No mam nadzieję, że marszałek Hołownia ten projekt pod obrady skieruje.
Naszym gościem Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie. Nie tylko wasza ustawa o obronie cywilnej będzie dzisiaj prezentowana, ale także złożony zostanie wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pan Cichoń z Koalicji Obywatelskiej będzie go przedstawiał. Jak się ustosunkujecie do tego wniosku? Jak będziecie bronić prezesa NBP-u? Czy nie będziecie bronić?
W naszej ocenie to jest kolejna komisja śledcza. Formuła komisji śledczych, tych trzech dotychczasowych, się wyczerpała, skompromitowali się ci, którzy w nich zasiadają z koalicji 13 grudnia. Szczególnie taką kompromitacją ostateczną było przesłuchanie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, kiedy okazało się, że w sposób prymitywny próbowali jakoś właśnie zdenerwować premiera Kaczyńskiego, sprowokować. Pan premier Kaczyński jasno wyłożył logicznie to wszystko, co dotyczy sprawy. Sprawa jest w przypadku tej pegasusowskiej sprawy jest dęta, tak jak i w przypadku tych trzech pozostałych. Sam minister Bodnar przyznał, że zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami był używany ten program. A więc komisje śledcze się wyczerpały. To teraz będzie Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej i będzie grillowany prezes Narodowego Banku Polskiego. Z tym, że to będzie miało bardzo złe konsekwencje dla finansów naszego kraju. To wpłynie negatywnie na rynki finansowe, a więc skończy się katastrofą finansową, jeżeli oni się nie wycofają, nie zatrzymają.
A to jaki jest cel, waszym zdaniem, jak wy analizujecie i czytacie ten wniosek?
To jest celem ukrytym, jest wepchnięcie Polski do strefy euro, bo prezes Glapiński, pan profesor Adam Glapiński, powiedział wprost, że nie zgadza się z utratą suwerenności, bo to jest wepchnięcie Polski do strefy euro, oznacza utratę suwerenności przez nasz kraj, ale też to jest bardzo groźne dla finansów gospodarstw domowych w naszym kraju. Wejście do strefy euro oznaczać będzie zubożenie Polaków. To nie ulega żadnej wątpliwości. Można by mnożyć przykłady, na przykład wejście Włoch do strefy euro. Tam był zaobserwowany ten efekt cappuccino, czyli podwyżki cen zaokrąglano, ale do góry. Zresztą zobaczmy, co się dzieje na Słowacji. Wciąż Słowacy przyjeżdżają do Polski, do polskich sklepów, żeby robić zakupy, bo w Polsce jest taniej niż na Słowacji.
Proceduralnie, bo wydaje się, że koalicja nie będzie chciała stosować się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury postawienia prezesa NBP-u przed Trybunałem Stanu. To będzie tak, że część sceny politycznej nie uzna całej procedury, czy będzie uznała, że dobrze, niech ona się toczy, bo się toczy zgodnie z prawem. To jest legalne czy nielegalne?
To jest oczywiście nielegalne. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który o tym stanowi. Trybunał Konstytucyjny zobowiązał parlament do tego, żeby zmienił ustawę. No ale jak pokazują dotychczasowe praktyki koalicji 13 grudnia, oni za nic prawo mają. mają, póki mają poparcie Brukseli i Berlina, które oczekuje tego, żeby Polska została wepchnięta do strefy euro, no bo przecież te 200 miliardów dolarów rezerw Narodowego Banku Polskiego, w tym część jest w złocie, no stanowi dla Europejskiego Banku Centralnego z siedzibą we Frankfurcie, stanowi bardzo ciekawe.
Bój idzie o polskie rezerwy i walutowe, i w kruszcach?
Bój idzie o polskie rezerwy, bój idzie o to, żeby wyssać niejako z Polski kapitał, żeby wyssać te oszczędności, żeby sprowadzić Polaków do poziomu taniej siły roboczej. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości my prowadziliśmy ambitną politykę. Dowodami na tą ambitną politykę jest na przykład koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ona, ta koncepcja była konkurencyjna wobec Niemiec, a więc wszystko to, co jest konkurencyjne wobec Niemiec, teraz jest tłamszone, jest pacyfikowane.
Panie przewodniczący, jeszcze do takiej bieżącej polityki wrócimy, ale chciałbym kilka chociaż minut poświęcić sprawom być może najważniejszym. Wojna na Ukrainie przybiera zły obrót dla świata zachodniego. Pytanie takie kierunkowe, które stawia sobie wielu wojskowych, wielu obserwatorów, także wielu Polaków. Czy ta wojna, czy front na Ukrainie może pęknąć, jak to mówią wojskowi? Czy to wszystko może się załamać i znowu zobaczymy wojska rosyjskie pod Kijowem, coraz bliżej naszych granic?
No, sytuacja rzeczywiście jest niedobra. Rzeczywiście jest niedobra. Słyszymy tutaj w polityce, że Unia Europejska będzie wspierać, ale ja podam taki przykład. Te 500 milionów euro dla przemysłu zbrojeniowego europejskiego. 500 milionów euro, proszę zauważyć, to jest kwota symboliczna. 500 milionów euro. Kiedy to zestawimy chociażby z kwotą wsparcia dla Egiptu ze strony Unii Europejskiej, ponad 7 miliardów euro, no to mamy jasny obraz. Albo zestawmy tą kwotę na przykład z zamówieniem, które zostało skierowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do polskiego przemysłu zbrojeniowego w sprawie amunicji 155-milimetrowej. To jest zamówienie na kilkaset tysięcy sztuk tej amunicji o wartości około 3 miliardów euro. 3 miliardów euro, a tu mamy tylko 500 milionów. Mówię o tym, żeby pokazać, jaka jest polityka unijna. To jest taka polityka, jaką Niemcy prezentowały zaraz po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Może tylko werbalnie ona się różni, ale sprowadza się do tych 5000 hełmów, które chcieli przekazać jako wsparcie dla Ukrainy. A jednocześnie jest to polityka fatalna, jeśli chodzi o relacje gospodarcze, bo należy wprowadzić embargo na import produktów rolnych z Ukrainy. Te agroholdingi ukraińskie są zarejestrowane w rajach podatkowych, nie płacą nawet podatków na Ukrainie, są własnością właśnie gdzieś jakichś funduszy. Stąd mówię o tym, żeby pokazać obłudę ze strony tych, którzy mają wpływ na sprawy w Unii Europejskiej, a więc Berlina, mówiąc wprost. Natomiast przyszłość nasza też leży w tym, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych. Czy Stany Zjednoczone, które mają najsilniejszą armię na świecie i właśnie Putin obawia się armii Stanów Zjednoczonych. Czy Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę na tyle silnie, żeby Putin nie wygrał?
A na ile propozycje, żeby armie NATO, armie europejskie pojawiły się na Ukrainie, są możliwe? O tym mówi prezydent Macron, a w Polsce marszałek Hołownia staje się.
Ja uważam, że to nie tędy droga. Nie tędy droga prowadzi do zatrzymania Putina. Dla Polski najważniejsze jest zbrojenie się, a więc kontynuowanie programów, które rozpoczęliśmy, rządząc Polską jako Prawo i Sprawiedliwość. Kierunek koreański zaniedbany przez obecnie rządzących. Kolejne umowy dotyczące czołgów K2, produkcji tych czołgów w Polsce, nic nie słychać na ten temat i zbrojenie się w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a więc sprzęt amerykański. To trzeba robić. A jeśli pan redaktor pyta o Macrona, to w mojej ocenie tu chodzi o politykę europejską. Macron postanowił rywalizować z Scholzem. Uważa, że Scholz jest słaby, no i on tak chce werbalnie, politycznie zdominować scenę
europejską.
Czyli
żadnej realnej misji europejskiej bądź natowskiej na Ukrainie nie będzie. To jest tam opowieść o żelaznych wilkach.
Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa w Europie też są Stany Zjednoczone. Lider Sojuszu Północnoatlantyckiego, Stany Zjednoczone, a zadaniem dla nas, Polaków, powinno być jak najszybsze zbrojenie się właśnie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową. Nie zbrojenie się we współpracy z Niemcami, bo to jest droga donikąd.
Panie przewodniczący, panie premierze, a Stany kontrolują się sytuację na Ukrainie. Jest tak, że Waszyngton ma ten konflikt na tyle rozegrany, że wie, że jeżeli dosypie broni, to utrzyma front, a jeżeli wstrzyma, to ten front pęknie. Ma taką kontrolę nad tą wojną?
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję,
a wcześniej
że tak.
Miał, to jest tak, jak pan rozmawiał z tym odpowiednikiem w Waszyngtonie, że to czuć było, że Amerykanie panują nad sytuacją.
Był taki format Ukraine Defense Contact Group, który spotykał się w bazie lotniczej amerykańskiej na terenie Niemiec w Ramstein i tam były konsultowane przedsięwzięcia dotyczące wspierania Ukrainy. No i niewątpliwie ten mechanizm działał. Powiem wprost, że my byliśmy aktywni, jeśli chodzi o te działania. No my na przykład zmusiliśmy Niemcy do tego, żeby przekazali Ukraińcom czołgi Leopard. I ile kłopotu potem mieliśmy, kiedy zabiegaliśmy, żeby te czołgi były serwisowane w Polsce. Bo Niemcy byli wściekli, że zostali zmuszeni do tego, żeby nie tylko hełmy w liczbie 5000, ale żeby czołgi także na Ukrainę przekazać. No więc tak ten proces przebiegał.
Panie przewodniczący, to wróćmy na koniec do polityki bieżącej. Wybory samorządowe za mniej niż 12 dni. Pójdziemy do urn w pierwszej turze. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do tej batalii, już wszystko rozpisane, bo to trochę pan przewodniczący tym sztabem dowodzi podobno nieformalnie.
Ja jestem aktywny, jeżdżę po Polsce, w sobotę byłem w Nisku, rozmawiałem z naszymi kandydatami, zarówno do powiatu niskiego, gdzie sprawujemy władzę, kandydat na burmistrza, pan doktor Krzyżak, świetny człowiek. Myślę, że Nisko miałoby świetnego burmistrza, gdyby pan doktor Krzyżak burmistrzem został, radni również do sejmiku województwa podkarpackiego. W niedzielę za to byłem w Wielkopolsce, byłem w Lesznie. Tam również bardzo ciekawa postać, kandydat na urząd prezydenta Leszna. Pan Mariusz Nowacki, kandydaci również do sejmiku województwa wielkopolskiego, pan Marek Sowa, lider listy z tej części województwa, a potem miałem bardzo ciekawe spotkanie z rolnikami. Otóż w Lesznie przyjechali rolnicy na moje spotkanie, właśnie otwarte spotkanie, i zaprosili mnie na protest. Pojechałem na protest, długa rozmowa, mieliśmy zaproszenie na 15 minut, rozmawialiśmy prawie 2 godziny z protestującymi rolnikami. No to jest mnóstwo problemów, które stoją przed rolnikami, ale ja uważam, że i sądzę, jestem o tym przekonany, że te protesty rolnicze wskazują na zagrożenia płynące, rozmawialiśmy o zagrożeniach ze wschodu, na zagrożenia płynące z zachodu. To są realne zagrożenia. To jest Zielony Ład, to jest ideologia, religia klimatyczna. Temu się trzeba przeciwstawić.
Poparcie, nawet więcej, miłość rolników, którą i zaufanie, które mieliście przed piątką dla zwierząt. A piątka, potem ona wyparowało to zaufanie i ta miłość polityczna.
Piątka dla zwierząt to jest taki mit, bo przecież piątka dla zwierząt nie weszła w życie, a więc rzeczywiście...
Ale szumu narobiła, panie.
Tak, tak. Rozmawialiśmy na ten temat z rolnikami. Ja mówiłem o dokonaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości. wiadomości skierowanych do rolników, na polską wieś, na przykład KRUS, żeby emerytury w KRUS-ie były nie niższe niż w ZUS-ie, żeby na przykład rolnicy nie musieli oddawać gospodarstw, kiedy chcą przechodzić na emeryturę, żeby mogli być na emeryturze i prowadzić gospodarstwa. I to wszystko jest doceniane. Nasza aktywność, jeśli był jakiś problem na rynkach rolnych, dopłaty zaraz uruchamialiśmy, a dziś, proszę bardzo, rząd koalicji 13 grudnia nie dba o rolników i rolnicy to widzą.
Rolnicy także patrzą na Zielony Ład, na sprawy europejskie. Ja panu posłowi, panu przewodniczącemu nie zazdroszczę, bo musi pan w jednym klubie pogodzić i zwolenników Zbigniewa Ziobry i zwolenników Mateusza Morawieckiego, a tutaj wojna niemalże otwarta, jak to wygląda na klubie.
Taka moja rola. Ja łączę niedzielę, rozmawiamy, mamy wspólny cel. Tym wspólnym celem jest przyszłość Polski. My zadbaliśmy o to, żeby Polska się rozwijała pod naszymi rządami.
Zadbaliśmy, się nie rozejdzie w pewnym momencie, że te antagonizmy będą tak silne, że po prostu się nie będzie dało razem jechać politycznie w jednym kierunku.
Cel mamy wspólny. Cel mamy wspólny, jest jakaś dyskusja wewnętrzna. Szkoda, że ona się przeradza w taką dyskusję za pośrednictwem mediów, no ale no cóż, temperament taki niektórzy mają. Natomiast cel mamy wspólny. Utrzymanie niepodległości naszego kraju, wzmocnienie bezpieczeństwa naszej ojczyzny przez rozbudowę wojska. Zielony Ład, poruszył pan redaktor taką sprawę. No, kiedy rozmawiałem z rolnikami, mówiłem rolnikom, część z nich o tym wiedziała, że Manfred Weber, niemiecki polityk, lider Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że Zielony Ład jest programem Europejskiej Partii Ludowej. Więc zapytałem rolników, czy wiecie państwo, kto w tej Europejskiej Partii Ludowej jest.
No, część wiedziała, część nie.
Pewnie. Część wiedziała, część nie. Jest Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc to trzeba mówić wprost.
A w tym sporze o polityce europejską, kto ma rację? Patryk Jaki czy Mateusz Morawiecki?
Ja nie będę publicznie tego rozstrzygał, natomiast trzeba starać się zabiegać o interesy polskie. Trzeba robić wszystko, żeby teraz w wyborach samorządowych, żeby wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, bo oni gwarantują na przykład zatrzymanie tej ideologii, która wkracza do szkół. Trzeba pamiętać, że samorządy są organami prowadzącymi szkoły. A więc w sytuacji, w której z Warszawy, z Ministerstwa Edukacji Narodowej płyną takie zalecenia, żeby organizować na przykład ranking szkół przyjaznych LGBT, no to na poziomie lokalnym można w rozmowie między samorządowcami a rodzicami, można zatrzymać próbę demoralizacji dzieci. A potem wybory europejskie, niezwykle istotne, bo jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, no to trzeba zatrzymać tych z Europejskiej Partii Ludowej, czyli tych z PO i z PSL-u i tych z Lewicy, bo oni właśnie próbują wprowadzić Zielony Ład.
Pan przewodniczący tak mówił o PSL-u, a tutaj patrzę na cytaty z Przemysława Czanka, który mówi tak: z politykami PSL-u, zwłaszcza w województwie lubelskim, rozmawia mi się bardzo dobrze, tak jak świetnie rozmawia się z politykami Konfederacji. I tu jakiś sojusz taktyczny może się szykuje.
Ja nie przeczę, panie redaktorze, że się dobrze rozmawia. Im niżej powiem, tym lepiej. Na tym spotkaniu z rolnikami też odczuwałem taką, no, gdzieś tam podskórnie widać było, bo tam byli przedstawiciele izb rolniczych, a izby rolnicze są zdominowane przez polityków PSL-u.
Potrafią być blisko, to prawda.
Także im niżej, tym lepsza rozmowa. Natomiast no, niewątpliwie trzecia droga oszukała swoich wyborców, bo mówiła, że jest pomiędzy, czy też sugerowała, że jest pomiędzy, a okazuje się, że to trzecia noga Donalda Tuska.
Po wyborach samorządowych pokażecie, że macie zdolności koalicyjne, czy to z Konfederacją, czy to z częścią PSL-u?
My przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na realizacji naszego programu. Jeżeli będą zainteresowani inni, żeby ten wspólny program właśnie suwerenności Polski, żeby ten wspólny program stawiania na inwestycje z nami kontynuować, to my jesteśmy oczywiście otwarci. My jesteśmy otwarci. Natomiast czy będzie taka wola, zobaczymy. Przekonamy się.
Ale widzi pan taką możliwość, to już na koniec koalicji z Konfederacją, na przykład w województwie lubelskim, tak jak to troszeczkę kreśli, czy można to czytać między wierszami u pana posła Czarnka.
Jeżeli tylko ci radni, którzy zostaną radnymi, będą podzielać nasz punkt widzenia dotyczący właśnie prowadzenia ambitnej polityki, prowadzenia polityki suwerennościowej, to proszę bardzo, my nie widzimy przeszkód.
Ostatni sondaż PiS, 2 punkty procentowe nad Koalicją Obywatelską w wyborach do sejmików. Jeżeli wygracie te wybory, będzie sukces. Jak przegracie, to będzie porażka w sensie rywalizacji z Koalicją Obywatelską. To jest ta miara sukcesu dla was w tych wyborach?
No, niewątpliwie wszyscy będą porównywać, tak jak pan redaktor, wynik do sejmików województw z wynikiem parlamentarnym, bo im niżej, tym te wybory są mniej polityczne, bo dużo jest komitetów, szczególnie na poziomie lokalnym, gminnym, takich, które nie identyfikują się z konkretną partią polityczną.
Ale jeżeli przegracie z Koalicją Obywatelską, to będzie oznaczało, że w partii dzieje się źle. Jaki to będzie sygnał, jeżeli to koalicja będzie pierwsza?
Panie redaktorze, wygramy. Jestem o tym przekonany. Rozmawiałem, tak jak mówiłem przed chwilą, w niedzielę, w sobotę z naszymi kandydatami, również do sejmików województw. Sejmik podkarpacki, wielkopolski stanowi większe wyzwanie niż sejmik podkarpacki.
Ale w skali ogólnopolskiej jest pan przekonany, że będzie na pierwszym miejscu?
Walczymy o taki wynik. Ja bardzo proszę naszych słuchaczy po pierwsze o to, żebyście państwo poszli na wybory. Bardzo ważne. I po drugie, żebyście oddali swoje głosy na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
Ja o tym mówił Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dłuższa rozmowa, ale dawnośmy się nie widzieli, to nadrobiliśmy zaległości. Panie przewodniczący, panie premierze, dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
8:45, za chwilę do studia zagości, czy zawita, czy wejdzie Krzysztof Skowroński i już będzie rozmowa trochę o wymiarze duchowym, bo to w końcu wielki tydzień.
A i oczywiście wesołych świąt zmartwychwstania pańskiego. Wszystkiego dobrego.
I teraz wywiad jest dopełniony.